Na herbatce u Fenrychów. Odcinek pierwszy. Duch Hakaty.
Może kawy jeszcze komuś? Ten sernik taki słodki. Ta nowa podkuchenna wcale nie słucha, co się do niej mówi. Stanisławie, dolać tobie? Masz już pustą filiżankę.
Poproszę o odrobinę. Faktycznie, dość słodki. Panna Teresa też z pewnością wypije.
Jeśli mogłabym prosić, to wolałabym herbatę. Ona lepiej gasi nadmierną słodycz, ale nie chcę robić kłopotu.
Żaden kłopot, moja panno. Dobra gospodyni przygotowana jest na wszystkie życzenia swoich gości, droga panno Tereso. Panna może tego jeszcze nie rozumie, bo panna młoda bardzo i wiele jeszcze musi się nauczyć, a szczególnie w kwestii prowadzenia domu to nauki nigdy za dużo.
Ależ mamo, panna Terenia to nie gość, to prawie rodzina. Mieszka i pracuje w naszym majątku prawie tak długo, jak ja tu jestem. Wszystkie moje kłopoty i księgowość zna od podszewki. To co to za gość?
Rodzina, Stanisławie, to więzy krwi lub małżeństwo. A księgowa to księgowa. Panno Tereso, pani filiżanka z herbatą? Według życzenia. Wszyscy święci pańscy. A cóż to za najazd? Stachu, czyś ty zapomniał mnie o czymś uprzedzić? Zapraszałeś gości i nic mi nie powiedziałeś? Czemuż to ta niewiasta tak biegnie? Sadzi niczym kozak po stepie. A tam za nią zdaje się leci nasz mistrz warsztatów. Co to ma znaczyć, Stachu?
Ależ mamo, nikogo nie zapraszałem i o niczym nie wiem. Zdaje się, że po prostu mamy niespodziewaną wizytę.
Dzień dobry. Pan Stanisław Fenrych, jak mniemam, Czarnochorska. Tekla Czarnochorska z Poniewierskich. Profesorowa Tekla Czarnochorska z tych Poniewierskich. Pan wybaczy moje najście niezapowiedziane, ale sytuacja nagła się zdarzyła i wizytę bez zapowiedzi złożyć panu musiałam. A zresztą, co tam konwenanse, kiedy działać trzeba? Żurnalistę przywiozłam. Dochodzi do siebie. Zaraz wszystko wytłumaczę, ale oddech muszę złapać, bo choć ruch to zdrowie, to jednak zadyszka mnie czasem dopadnie.
Zapraszamy do stołu. Proszę spocząć. Tu, na tym krześle. W cieniu, proszę.
Widzę, że czas sobie miło spędzacie. Takie popołudnie w ogrodzie, w cieniu drzewa, żyć, nie umierać. Stary platan, przepiękny. Ech, uroki mieszkania na wsi. W Poznaniu w ten upał jest nieznośnie.
A tak, właśnie. Mamy to szczęście i korzystamy ile tylko można. W samą porę, pani profesorowo. W czasie podwieczorku nas pani odwiedziła. Miło nam witać w naszych skromnych progach tak znakomitego gościa. Pozwoli pani, że przedstawię moją matkę, Helenę Fenrychową.
Miło mi.
I panią Teresę Boszulak, księgową majątku.
Dzień dobry.
O, a pana Franciszka Adamczaka, naszego mistrza warsztatów, miała chyba pani okazję poznać, bo zdaje się, że to on panią tu przyprowadził. Choć jak widać, przegrał i dał się pani wyprzedzić na ostatniej prostej.
Państwo wybaczą. Szczęść Boże wszystkim. Leciałem za panią, ale sił mi brakło. Panie radco, chciałem jak to przystoi gościa godnie przyprowadzić, ale pani w gorącej wodzie kąpana. Ruszyła przodem, a ja w rozterce wielkiej zostałem. Gonić panią, czy ratować bliźniego w potrzebie? Zostawiłem go przy samochodzie na podjeździe, by w cieniu odetchnął, bo wygląda na srodze zmordowanego. Powiedział, że zaraz dojdzie do nas. Tylko oddech złapie.
Pan siądzie, panie Franciszku, bo widać, że pan również utrudzon wielce. Upał taki, a pan jak młodzik biega. Cóż to za pomysły?
Dziękuję. Wrócę do siebie. Mam robotę jeszcze.
Jadziu, niech Jadzia dla profesorowej nakrycie doniesie, tylko migiem.
Już biegnę.
Gwoli ścisłości muszę przyznać, że pan majster najpierw ratował moje auto. Uszkodziłam tak jakoś nieszczęśliwie. Gałąź wielka na drodze była i lampę potłukła.
Pan Franciszek ma złote ręce. Na pewno pomoże.
A potem ratował tego całkiem zasiedziałego żurnalistę z Warszawy, co to teraz dochodzi do siebie. Toż to takie chuchro nerwowe, że aż strach myśleć. Spazmów dostał, jak go tutaj wiozłam. Lękliwy, ostrożny, no ale może choć do pisania się nada.
Każdy gość jest nam miły i mile witany. A szczególnie taki, przybywający z impetem. Pani profesorowo, proszę się rozgościć.
Czym możemy panią poczęstować?
Filiżanką czarnej kawy bym się uraczyła. I wody poproszę, bo upał niemiłosierny. U książąt Czartoryskich w Rokosowie po obiedzie kawy nie piłam, bo żurnalistę w samochód wsadziłam i w te pędy do Pudliszek wiozłam.
A cóż to gwałt taki spowodowało, jeśli wolno panią profesorową spytać?
Ach, mój panie Stanisławie, ja Polką i aktywistką jestem. Rok temu, kiedy w Poznaniu po powstaniu wielkopolskim goście z Ententy konferowali z Niemcami i ważyły się nasze losy, to na wszystkich rautach bywałam. Dwoiłam się, troiłam, by Francuzów, Włochów i tych drażliwych Amerykanów do sprawy polskiej przekonać. Pan pojęcia nie masz, jak trudno im było wytłumaczyć, że my własny kraj mieć musimy. Że Wielkopolska to kraina z gruntu polska, a nie niemiecka. Że chcemy i umiemy się sami gospodarować. Ja już tak ponad rok dbam o to, by pokazywać Polskę jako kraj ludzi gospodarnych i pracowitych, którym wolność zabrano. Jestem wszędzie tam, gdzie coś można zdziałać.
To piękne, co pani robi dla naszego kraju. Ale czemu z takim gwałtem na żurnaliście?
Stachu, daj pani profesorowej odsapnąć. Proszę, kawa. Może sernika pani skosztuje?
A owszem, poproszę kawałek. Bo mój panie, czasem trzeba gwałtem, szczególnie gdy okazja ku temu. Na raucie u rektora uniwersytetu spotkałam pana Maurycego Nieśmigłego, który z Warszawy przyjechał, by korespondencję dla prasy zagranicznej zrobić na temat gospodarki polskiej, a w szczególności majątków polskich, które z rąk niemieckich ponownie w ręce polskie trafiły. Nieśmigły przyznał mi się, że w Wielkopolsce wskazano mu kilka, które warte są odwiedzin. Ale ja sobie pomyślałam, że dla nas, Polaków, ten majątek, który pan kupiłeś, jest najbardziej, jak to powiedzieć, tres symbolik. W Krakowie mówią symboliczny. Mówią tak notabene, nawet jak nie rozumieją, co to znaczy. Takie czasy teraz. Pan w końcu kupiłeś majątek po największym wrogu polskości na tych terenach. Nawet u nas na Polesiu mówiło się o jego nienawiści do Polaków. Ten Kenneman, świeć panie nad jego duszą, pewnie się teraz w grobie przewraca. W majątku twórcy Hakaty rządzi Polak. To pomyślałam sobie, że warto by o tym napisać. Niech się kraje Europy dowiedzą, jaką los zakręcił pętlę. No i stąd ten pomysł, by pilnie przywieźć żurnalistę do Pudliszek. Pilnie, żeby się nie rozmyślił, albo żeby go ktoś nie przekonał do innego majątku.
No tak. W tej sytuacji szybkość to podstawa.
No właśnie. Zresztą powiem panu tak na stronie, ja to już niejednego żurnalistę widziałam. Słyszałam, z jaką misją jechał w teren, a potem czytałam, co też on napisał. Czasem ręce opadają, jak to ludzie potrafią ważne sprawy popsuć. To pomyślałam sobie, że kuć żelazo trzeba póki gorące, bo on, ten Nieśmigły, wydawał się taki mało zdecydowany w tych poszukiwaniach. To mu zaproponowałam, że pomogę. Oferowałam swój samochód, uwielbiam samochodową jazdę, szybką jazdę. Nie wiedziałam tylko, że on taki lękliwy. I teraz widzisz pan, leży pod drzewem i dojść do siebie nie może. Wystraszył się jak na zakręcie przed samym majątkiem, zahaczyłam o gałąź, a ja tylko błotnik wygięłam i lampę stłukłam. A on krzyku narobił, jakby mu się krzywda stała. Wyborny ten sernik, moja pani.
Bardzo pani łaskawa, pani profesorowo. Proszę się częstować.
Pani radco, to może ja podejdę do pana Maurycego i zapytam, czy mu nie trzeba jakowej pomocy? Coś długo nie nadchodzi. Nie wypada tak gościa zostawiać bez uwagi.
Bardzo będę wdzięczny, panna Teresa.
No niechże pani tam idzie zobaczyć. Mam nadzieję, że się pozbierał, bo inaczej moja misja na nic się nie zda. A swoją drogą to ładnie tutaj macie. Park okazały, drzewa, ogród. Co prawda nie to, co na Polesiu. Tam przestrzeń i oddech taki... Ale pałac też robi dobre wrażenie, no i krajobraz, jak na te tereny, urozmaicony. Bo Wielkopolska wydaje mi się taka nudna i taka uporządkowana. Wszędzie ten pruski dryl, nic fantazji. Trudno mi tutaj wytrzymać, choć przyznać muszę, że doceniam gospodarność wielkopolską. Podobno ten majątek był bardzo zniszczony i zaniedbany, gdy pan go przejmował.
To prawda, zaniedbany jest okrutnie, bo spadkobiercy Kennemana od kilku lat planowali pozbycie się tego majątku. Nasza niespodziewana niepodległość zmusiła ich do pospiesznego wyjazdu. Nigdy nie lubili Polaków, ale kiedy w 1919 znaleziono we dworze broń i pojawiły się podejrzenia, że szykowano tutaj pruską akcję odwetową, kiedy właścicielom groziło aresztowanie, sprawy przybrały jeszcze szybszy obrót. Bardzo pospiesznie sprzedali wszystko nowym polskim władzom, a ja zdecydowałem się kupić. Majątek dochody przynosi niewielkie. Dom i zabudowania wymagają remontów i modernizacji. Ale ziemia dobra, ludzie pracowici, a mnie pomysłów nie brakuje. Z Bożą pomocą dam radę.
A jakież to pomysły można mieć, niechże pan nie przesadza. W Rokosowie mnie ostrzegali, że pan fantasta jesteś. Ot, w tym pana majątku gorzelnia, kotłownia, tartak, cegielnia i taka sama ziemia jak gdzie indziej. Na uprawie ziemniaków i buraków chce się pan wzbogacić? Sąsiedzi, którzy tu od lat gospodarują, mówią, że im gruszki na wierzbie porosną, zanim pan się tutaj czegoś dorobisz. U Czartoryskich po sąsiedzku biednie jak na przednówku w galicyjskiej wsi. Obrazy wyprzedają. A jeszcze w planach reforma rolna i chłopi ze swoimi żądaniami mówią, że rozsądku panu zabrakło.
Żądania chłopów to ja popieram. Niech walczą o swoje prawa.
To pan jesteś socjalista? Za bolszewikami? No to zgroza jakaś.
Wnioski zbyt pochopne. Ludzie gadają, co im przyjdzie do głowy. Nie trzeba się tym przejmować, a przynajmniej nie brać sobie zbytnio tego do serca.
Ale w sprawie gospodarki może jednak należałoby posłuchać bardziej doświadczonych. Podobno ubiegłej jesieni, mimo urodzaju, zbierał pan owoce z przydrożnych drzew. No to chyba jednak się tutaj nie przelewa.
To prawda, zbierałem, bo się opłaciło zrobić z nich marmoladę. Dodam do tych plotek, robiliśmy ją w piwnicy pałacu. Na przetworach można zarobić. Porozmawiamy za kilka lat.
Na marmoladzie? No niechże pan z tych chmur na ziemię zejdzie. I to najlepiej zaraz, bo widzę, że nieśmigły ozdrowiał i idzie do nas. Gotów jeszcze napisać jakieś głupoty, zamiast przysłużyć się polskiej sprawie. Na Polesiu majątki wiele większe, a tam się wszyscy lękają. Nikt jeszcze pomysłami majątku nie zbudował.
Panie radco, przeprowadziłam zagubionego gościa. Pan Maurycy Nieśmigły, żurnalista z Warszawy.
Witam pana w naszych progach. Stanisław Fenrych, do usług. A to moja mama. Pannę Teresę Boszulak już pan poznał. Mam nadzieję, że pan już doszedł do siebie po trudach podróży. Zapraszamy do stołu. Panno Tereso, dziękuję za pomoc. Jak zawsze można na panią liczyć. Widzę, że pan Nieśmigły w dobrej kondycji.
Dzień dobry państwu. Pozbierałem się, choć na myśl o powrocie z panią profesorową odczuwam dziwne migotanie serca i mam zimne poty. Zostało mi po wojennych zmaganiach. I nigdy bym się nie spodziewał, że objawy powrócą w aucie prowadzonym kobiecą rączką i stópką pani profesorowej. Jakbym siedział w powozie zaprzęgniętym w kilkanaście znarobionych koni. Szał jakiś. Metrum szybkości pokazywało 60 km na godzinę. Toż to śmierć pewna. Cud, że my żyjemy.
Przecież nic pan nie widział, bo przez cały czas oczy pan rękami zasłaniał. Prawie 70 było. Ja, proszę pana, należę do automobil klubu i wolniej niż 70 nie jeżdżę.
To może panu na poprawę krążenia podamy naszą nalewkę z rokitnika. Jadziu, niech na Jadzia przyniesie karafkę i kieliszki, tylko te większe, bo dawka musi być skuteczna.
Już podają państwu.
A tu kawa i sernik do poratowania kondycji pana Maurycego.
Bardzo pani dziękuję. Pani profesorowa pewnie już wyjaśniła cel naszego przyjazdu. Mam przygotować informacje o niemieckich majątkach, które trafiły w polskie ręce.
Pani profesorowa wszystko już opowiedziała. Chętnie pana oprowadzę i opowiem o swoich planach. Proszę się posilić. Ale zanim pójdziemy, to pozwolę sobie na sprostowanie. To nie jest niemiecki majątek. Pudliszki były polskie, zanim przeszły w ręce niemieckie. Rządy Kennemana i innych właścicieli trwały długo, ale nie na tyle, by zapomnieć, że tu od zawsze byli Polacy. Ten pałac został 100 lat temu zbudowany przez hrabiego Łubieńskiego, a pod drzewem, pod którym siedzimy, swego czasu Cyprian Kamil Norwid pisał swoje wiersze. Dopiero potem Niemcy kupili ten majątek. Chętnie panu pokażę, jakie remonty i modernizacje trzeba wykonać. Pokażę również zaniedbania powstałe przez całe lata. A o tym, jak tu się żyło pod pruskim zarządem, niech opowiedzą moi sąsiedzi. Teraz rozpoczniemy nowy okres i rozwój tego majątku. Gdybym w to nie wierzył, nie kupiłbym pudliszek.
Proszę. Nalewka, wzrok kitnika i kieliszki. Tak, jak pani sobie życzyła.
Najpierw nalewki niech pan spróbuje. Toż to samo zdrowie. Uspokoi serce i nerwy. Wszystkim nam się przyda, bo widać, że podróż była męcząca. Pani profesorowo, Stanisławie?
Bardzo pani dziękuję. Z przyjemnością skosztuję. Sernik pyszny, słodziutki, taki jak lubię. Nie odmówię jeszcze kawałka. Pewnie ma pan tu własną cukrownię, to i sernik słodki.
Nie mam. Była kiedyś, ale Kenneman ją zlikwidował i wybudował gorzelnię. A nalewka też nie stąd. Przywieziona z Gniezna, z majątku, którym zarządzał mój ojciec. Z pudliszek na razie mamy tylko marmoladę. Zresztą przygotowaną w piwnicach pałacu. Ale za to wkrótce wszystko będzie z pudliszek.
Tylko niech pan, panie Stanisławie, nie zaczyna tych swoich fantazmagorii i tych bajek o pomysłach. Jeszcze w tej Europie pomyślą, że nam rozum odebrało. Lepiej wypijmy za ciężką pracę i zdrowy rozsądek. A potem chodźmy obejrzeć majątek, bo wracać musimy. Do Poznania daleka droga, a lampę mam stłuczoną przez te pana nieśmigłego wrzaski.
To ja jeszcze poproszę o drugi kieliszek tego lekarstwa. Wybornie uspokaja serce. I jeśli wolno, może ubłagam buteleczkę na drogę, bo nie wiem, czy przeżyję umiłowanie do szybkiej jazdy pani profesorowej. A ja jednak chciałbym napisać o pudliszkach. Do tego muszę pozostać wśród żywych.
Już nalewam. I oczywiście wyposażę pana na drogę.
Drodzy państwo, jestem gotów. Chodźmy zobaczyć, jak wygląda ta ziemia odzyskana, na której straszy duch Hakaty. Panie Stanisławie. Zanim pójdziemy, mam Kodaka, zrobię panu zdjęcie. Na tle pałacu Hermana Kennemana. O, już się poprawiam. Na tle pałacu zbudowanego przez hrabiego Łubieńskiego, w którym mieszkał Herman Kenneman, twórca Hakaty. Pan tu stanie. O, tak, świetnie. I wie pan co, panie Fenrych? Dam taki tytuł. Będzie sukces. A pod spodem, gdybym w to nie wierzył, nie kupiłbym pudliszek, mówi Stanisław Fenrych, nowy właściciel majątku pudliszki.